mediów tradycyjnych i mediów określanych powszechnie jako social media. A ponieważ social media mają w sobie ten przymiotnik społecznościowy, to mamy nadzieję, że uda się nawiązać tą interakcję i będziemy sobie tutaj dyskutować, tym bardziej, że siedzą tu sami fachowcy, więc będziemy mieli wiele rzeczy do wymienienia się. To chyba tyle, jeżeli chodzi o takie kwestie typowo organizacyjne. Kończymy o 11:30 i organizatorzy prosili, żeby zakończyć o czasie, więc mam tego podobno pilnować. I jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał się włączyć, to bardzo poproszę o jakiś dyskretny sygnał w moim kierunku, na przykład poprzez podniesienie ręki. Ja będę dystrybuował mikrofon, dobrze? Dlatego, że jeżeli coś powiecie do mikrofonu, to usłyszą panowie tłumacze i przełożą na drugi język, natomiast jak tego nie powiecie do mikrofonu, to nie uda się niestety tego przetłumaczyć dla pozostałej części publiki. Okej. Ja nazywam się Piotr Stasiak, mam przyjemność być w jury Nagrody Dziennikarskiej Polsko-Niemieckiej im. Tadeusza Mazowieckiego. W tym roku po raz pierwszy, bardzo to jest miłe doświadczenie. Natomiast przez 20 lat byłem dziennikarzem i redaktorem, pracowałem w takich mediach jak Polski Tygodnik Polityka, Tygodnik Newsweek, Onet.pl, więc wydaje mi się, że mam dość dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób internet wpłynął na pracę dziennikarzy. Powiem więcej, znaczy wydaje mi się, że cała moja kariera w dziennikarstwie to jest właśnie ten obserwowanie tego wpływu internetu i tego, jak on zmienił pracę dziennikarza na co dzień. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy się chodziło z notesem, a teraz już właściwie nie wyobrażam sobie pracy bez internetu, dostępu do informacji Google'a. Pamiętam też czasy, kiedy się dobrze zarabiało w dziennikarstwie. Zanim jeszcze okazało się, że jest tak dużo chętnych do tworzenia tych treści darmowych i dzielenia się nimi również z social mediami. Ja dzisiaj na przykład publikuję recenzje książek, które przeczytam na Facebooku, robię to za darmo, Facebook nic mi nie płaci, tak? A pamiętam jeszcze czasy, kiedy media płaciły za takie recenzje ludziom. Więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ale też porozmawiamy o tym, jakie mogą mieć wpływ media, social media na rynek dziennikarstwa lokalnego i hiperlokalnego. Widzę, że są tu ludzie, którzy są dość blisko z mediami lokalnymi, to dobrze, bo to daje nam jakąś możliwość spojrzenia na ten temat w ten sposób. I teraz, jak się zastanawialiśmy z Medling, która mam nadzieję dołączy za chwilę, w jaki sposób rozpocząć ten nasz panel, to pomyśleliśmy o takiej sekwencji okładek tygodnika The Economist. To są okładki The Economist z ostatnich 2 lat tego tygodnika. I myślę, że one dość dobrze ilustrują to, o czym moglibyśmy sobie dzisiaj porozmawiać, tak? To jest taki rodzaj rozkwitu mediów społecznościowych. W wielu krajach jest to głównie Facebook. W samej Polsce mamy w tej chwili 14 milionów Polaków na Facebooku. To jest właściwie cała populacja. Taka, która bierze udział jakiś aktywny w życiu medialnym i osoby dorosłe. I wydawało się w pewnym momencie, że to będzie takie medium, które przejmie właściwie całość organizacji medialnej w kraju. Stanie się największą gazetą, jest właściwie de facto największą gazetą. No i potem wszystko to, co się zdarzyło później, tak? Czyli najpierw, kiedy okazało się, że przez zalew różnego rodzaju fake newsów i takich dziwnych treści, które niekoniecznie są sprawdzone, ale niezwykle popularne, generalnie prawdopodobnie przechodziliśmy ten sam proces, który przechodzi większość krajów, czy to Niemcy, czy Stany Zjednoczone, tak? Czyli od takiego zachwytu do punktu, w którym zadajemy sobie pytanie, no dobrze, ale jaki to ma właściwie wpływ na system medialny i czy właściwie powinniśmy się z tego powodu cieszyć, tak? Dlatego chcemy tu dzisiaj z wami porozmawiać o takich rzeczach, jak na przykład, czy to jest rzeczywiście tak, że to dziennikarstwo społecznościowe, dziennikarstwo lokalne przeżywa teraz jakiś rodzaj rozkwitu i czy mamy szansę na to, że ono zastąpi to tradycyjne dziennikarstwo. Wszystkie za i przeciw chcielibyśmy omówić. Zastanowić się tak ważnie, w jaki sposób social media mogą się włączyć w tą dyskusję na poziomie takim bardzo lokalnym. No i wreszcie mamy kilka takich przykładów, które mam nadzieję zainspirują was do jakiejś dyskusji, tak? Co się tak naprawdę zmieniło? Nie da się ukryć, że Facebook, który próbuje przykuć nas jak najdłużej do swojego ekosystemu, bo w ten sposób monetyzuje się i sprzedaje naszą uwagę jako coś, co może oferować reklamodawcom, no on stworzył cały ekosystem narzędzi, ale nie tylko Facebook, to samo robi gdzieś tam Twitter, to samo próbuje robić LinkedIn, to samo wśród nastolatków robi taki portal społecznościowy Musical.ly. Kto z Państwa zna Musical.ly na przykład? Albo ma tam konto? No właśnie, znam. Okej, okay. Zauważcie, że Musical.ly jako aplikacja, z której korzystają moje córki, lat 9 i lat 13, to jest tak naprawdę małe studio do produkcji wideoklipów w Twoim smartfonie. Tak? To znaczy to, co kiedyś było produkowane pomocą kilkunastu osób, kamer, profesjonalnego montażu, w tej chwili wszystko jest schowane w aplikacji. I tak samo trochę jest z Facebookiem. Znaczy, jeżeli nakręcisz jakiś materiał wideo, to możesz go błyskawicznie obrobić w ten sposób, że dodać tam jakieś napisy, dodać początek, jakieś intro, wyciąć rzeczy, które ci nie interesują. Czyli to jest to, co gdzieś tam staramy się pokazać na tym zdjęciu, że tak naprawdę Facebook dostarczył i Facebook i w ogóle social media, portale społecznościowe dostarczyły narzędzia, które pozwala ludziom w błyskawicznym tempie zastąpić właściwie całą ekipę telewizyjną, całą ekipę radiową, medialną. Tak, czy zgadzacie się z tym? Widzieliście to u siebie? Są. Dobra. Nie da się ukryć, że to, czego kiedyś potrzebowałaś, na przykład wozu transmisyjnego, który musiałaś ustawić przed budynkiem, żeby na bieżąco pokazać konferencję prasową marszałka. W tej chwili tak naprawdę, jeżeli jest tam dobry dostęp do internetu, to jesteś w stanie zrobić to za pomocą Facebooka. I wielu ludzi z tego korzysta. W tej chwili w Warszawie zbliżają się powoli wybory samorządowe. Wszyscy kandydaci non-stop zasypują mi informacjami o tym, że właśnie nadają live ze Starówki albo właśnie rozwiązują jakiś ważny problem społeczny w jednej z biedniejszych dzielnic. Tak? Kandydat pojechał tam, ma ze sobą swój smartfon i asystenta, który na bieżąco pokazuje to, co tam się dzieje na Facebooku. No i teraz zastanówmy się, tak? Skoro Facebook... Witamy. Możesz mówić po niemiecku, tak się mówiliśmy. To jest twój mikrofon. To ja skończę wątek, dobrze? Tylko. Także chciałbym ten slajd domknąć i skonkludować taką wizją, którą chcielibyśmy z wami przedyskutować za chwilę. To znaczy Facebookowi zależy na tym, żeby stać się stacją telewizyjną i zrobi wszystko, żebyście wy mogli tą lokalną stacją telewizyjną, wykonując praktycznie zerowe inwestycje w sprzęt, zostać. Tylko pytanie, czy to również oznacza, że jeżeli macie techniczne możliwości, albo ci dziennikarze społecznościowi mają te techniczne możliwości, to czy oni mają wiedzę merytoryczną, żeby tymi społecznościowymi dziennikarzami zostać? I widzę, że tutaj potakujecie, więc oddam głos Medlin, żeby mogła opowiedzieć trochę o sobie, a sam zaniosę mikrofon do pierwszej naszej dyskutantki, która się zgłosiła.
Przedstawisz się?
So, guten Morgen erstmal. Ich kann es leider nur auf die Schwangerschaftsdemenz schieben, dass ich dachte, die Workshops fangen um 10:30 an. Ich hatte nicht mehr ins Programm geschaut. Mein Name ist Madeleine Janssen. Ich bin freie Journalistin aus Hamburg und arbeite für unter anderem für Spiegel Online, Stern und Emotion und habe zuletzt auch für Spiegel Online den Social Media Bereich betreut und ja, freue mich auf unsere Diskussion hier im Workshop.
Okay.
W odniesieniu do tego, co powiedziałeś. Nie, chyba jest.
Słyszymy cię.
Tak. Znaczy, dla mnie podstawowym pytaniem jest mianowicie takie, czy każdy, kto ma dostęp, no bo dzisiaj każdy ma dostęp do Facebooka i całej tej techniki, którą oferuje i tych wszystkich cudów, że możemy się zabawić w dziennikarza, ale nadal pytanie jest otwarte, czy każdy, kto ma do tego dostęp i każdy, kto z tego korzysta i każdy, kto robi na żywo przekaz na Facebooku, czy każdy jest dziennikarzem, no bo moim zdaniem jednak nie można nazywać każdego takiego przekazu przekazem dziennikarskim. I chyba moim zdaniem gdzieś na samym początku był taki błąd początkowy, założycielski, że uznaliśmy, że będą to dziennikarze społecznościowi, którzy będą relacjonować rzeczywistość na równi z tymi, którzy do tej pory pełnili tę rolę dziennikarzy. Dla mnie to absolutnie nie jest jednoznaczne i właściwie chyba rzeczywistość pokazuje, że nie można postawić znaku równości pomiędzy dziennikarzem a każdym użytkownikiem Facebooka, który zresztą bardzo sprawnie potrafi wykorzystać te narzędzia, ale to nie jest dziennikarz.
Okej, dziękuję bardzo. Ktoś chciałby jeszcze skomentować w tym temacie?
Markus Bensemann vom Norddeutschen Rundfunk. Der erste Teil meines Beitrags geht in dieselbe Richtung, wie die Kollegin eben das ausführte. Die technischen Möglichkeiten sind völlig unbestritten und jeder kann und sollte sie nutzen. Wir müssen bloß aufpassen, dass uns die journalistischen Werte und das, was wir in der journalistischen Ausbildung lernen und gelernt haben, nicht zu sehr hinten anstellen. Das hat also eine technische Facette, eben aber auch eine fachliche Facette, das Thema. Ein anderer Aspekt, den ich dabei als Gefahr sehe, ist, und das lernen wir ja sehr, sehr schmerzlich gerade, dass Facebook sozusagen kein verlässlicher Partner ist. Die Rahmenbedingungen ändern sich ja mindestens alle halbe Jahre. Wir eiern als Journalisten hinterher. Es gibt ständig neue Paradigmen, der Algorithmus ändert sich. Und häufig sind wir gar nicht Herr unserer Inhalte. Das heißt, einmal auf der zeitlichen Schiene, wir wissen nicht, wann Facebook unsere Inhalte ausspielt. Und wir wissen auch in Wirklichkeit nicht, mit welcher Intensität unsere Inhalte verbreitet werden. Sodass ich es schwierig finde, gerade als Medium, klar muss man da präsent sein, keine Frage, weil man einen beträchtlichen Anteil der Bevölkerung nur noch da oder hauptsächlich da erreicht, aber das stellt für mich den klassischen Journalismus und die klassischen Ausspielwege nicht in Frage.
Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Tak podejrzewaliśmy, że to jest to, co będzie ta dyskusja, to zderzenie profesjonalnego dziennikarstwa i takiego teoretycznie oddolnego społecznościowego jest tą osią sporu według nas.
Wir Journalisten schaffen ja Inhalte, um die Menschen zu informieren. Für mich steht die Frage, wann weiß der User, dass es sich um einen professionellen Beitrag, einen journalistischen handelt und wann, dass es mal eine Meinung ist. Also wie kann der User unterscheiden, ob ist das ein Leserbrief, wenn wir mal die Printmedien nehmen, oder ist das ein journalistischer Beitrag, Punkt 1. Und anschließend an Herrn Bensemann stelle ich mal die These auf, offensichtlich spielt schon Facebook mit den Journalisten und unseren Inhalten. Die Frage ist, ob wir uns da nicht in Abhängigkeiten begeben, ob denn Journalisten nicht unabhängig von Großunternehmen Möglichkeiten finden sollten müssen, um Inhalte zu verbreiten, andere technische Möglichkeiten.
Die Frage, die sich mir aber stellt, ist, was wir denn als klassische Journalisten machen, wenn wir feststellen, dass die Nutzer, die Leser, die Zuschauer mehr und mehr das Vertrauen in den klassischen Journalismus verlieren.
No tak, i to trzeba też mieć świadomość tego, że to, co jest siłą tych platform, jest również ich zagrożeniem. To znaczy, że tak naprawdę z perspektywy Facebooka nie ma żadnego znaczenia, czy ten przekaz jest tworzony przez osobę, która odbrała dziennikarskie wykształcenie, przez lata pracowała w redakcji, gdzie przyswajała sobie te wszystkie etyczne zasady i uczyła się od starszych kolegów redaktorów, a kimś, kto przedwczoraj się zainteresował tematem, wyciągnął telefon i zaczął coś nadawać. Tak? To na tej platformie oba te przekazy występują w sposób równoległy i tak naprawdę tylko ilość lajków, być może radykalność tego przekazu i jego emocjonalność sprawia, czy Facebook bardziej czy mniej to promuje i bardziej czy mniej to pokazuje, bo tam wygrywa ta treść, która wzbudza jak najwięcej interakcji i reakcji, tak? Tu widziałem, że pan jeszcze chciał się wypowiedzieć. Dziękuję.
Dzień dobry, Tomek Lejman, korespondent Polsatu w Niemczech. Ja zwróciłem uwagę, faktycznie social media mają to, że nie tylko są jej plusy tego, co się dzieje w necie, są również minusy. Fakt faktem, że Facebook, Twitter trochę zdewaluował zawód dziennikarza, bo każdy próbuje nazwać się dziennikarzem, ale jestem zadowolony z tego, że w Niemczech coraz częściej widać, że organizatorzy, nie wiem, już targów na przykład w Berlinie, rozdzielają zaproszenia pomiędzy dziennikarzy, blogerów, wideoblogerów i to widać, można zauważyć. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jak krytykuje się to, co dzieje się w sieci, to, co dzieje się na Facebooku, zwróciłem uwagę na jedną rzecz, na wydawców w różnych redakcjach. I doszedłem do wniosku, że ci, którzy nie obserwują mediów społecznościowych, zaczynają ginąć, to znaczy oni giną w jakiejś rzeczywistości. Oni wyłapują tematy, które się gdzieś pojawiają, ale nie widzą, czym żyje internet. I coraz częściej zdarza się, że wydawcy, którzy kompletnie nie uzmysłowili sobie tego, że Twitter i Facebook, Snapchat, że to są ważne komunikatory, dzisiaj rzucają tematami, które są tak kulą w płot, można powiedzieć.
Czyli taki wniosek, że social media mogą być takim pulsem, czym żyje tak naprawdę człowiek, tak? No, 20 lat temu, kiedy zaczynałem swoją karierę w dziennikarstwie, uczestniczyłem w pierwszych kolegiach i przyglądałem się pracy starszych redaktorów. Pamiętam, że w jednej z gazet był taki redaktor prowadzący, który zawsze zadawał pytanie: koledzy, jak jechaliście dzisiaj do pracy, o czym rozmawiali ludzie w autobusie, tak? I rozumiem, że tutaj te media społecznościowe mogłyby być takim rodzajem kanału zwrotnego, o czym ludzie dziś rozmawiają.
Czy ja interesuje? Sobie nie wyobrażam rozpoczęcia dnia bez niezajrzenia właśnie do tych kanałów. Takim przykładem na przykład jest ostatnio niemiecki, turecki piłkarz Özil, który sfotografował się z Erdoganem. Jest to sama w sobie informacja, ale tematem będzie to, jak reaguje właśnie społeczność na Facebooku, na Twitterze, jakie reakcje to wywołuje. I to jest właśnie istota i to jest zaleta Facebooka, ale no z drugiej strony oczywiście są też te zagrożenia, to jest właśnie ta dewaluacja naszego zawodu trochę.
Dlatego uważam, że mamy bardzo fajny panel, ponieważ jest bardzo dużo argumentów za i przed. Ja tu widzę, że osoby z przodu się zgłaszają, bardzo dziękuję, już mikrofon idzie.
Łukasz Grajewski, dziennikarz freelancer, obecnie stały współpracownik Dziennika Gazety Prawnej.
Jeden z nominowanych w kategorii multimedia online.
Tak, tak. Ale dla Dziennika Gazety Prawnej piszę o tych dużych wydarzeniach, które się dzieją w Niemczech i tutaj dziennikarze mają jeszcze przewagę nad tymi, powiedzmy, ludźmi, którzy produkują treści w social media, bo jednak nie każdy potrafi zrobić research, którego się dziennikarz tam ileś lat uczy. Natomiast ja chciałem powiedzieć o tym takim poziomie mikro lokalnym, bo jak mieszkałem w Warszawie na dzielnicy Praga Północ, to jest ciekawa dzielnica, pomieszanie, jest coś sporo biednych ludzi, jest też sporo ludzi napływowych, artystów, czy teraz przeprowadzają się tam ludzie już młodzi też z pieniędzmi. I ja informacje o mojej dzielnicy czerpałem tylko z Facebooka i to z takiej strony na Facebooku, którą założył po prostu też jeden z mieszkańców. Zaczęli się dołączać inni mieszkańcy i nie wiem, czy to jest dziennikarstwo. Tutaj te sprawy definicyjne się stały bardzo trudne. Natomiast to tam ludzie na bieżąco wrzucali zdjęcia, że tu jest jakiś pożar, tu jest korek, tutaj ktoś źle zaparkował. To jest poziom tego mikro dziennikarstwa, czy właśnie, nie wiem, czy opisywania rzeczywistości, żeby tutaj już pani się nie denerwowała, że nazywam coś dziennikarstwem, co dla pani nie jest dziennikarstwem. Natomiast dziennikarze, nie ma szansy, żeby ktoś wykonywał taką pracę, która się sprowadza do paru ulic. Natomiast dla mnie to zawsze sprawiało mi dużą radość, że ktoś zauważył jakiś nowy buzzgrow, nowy napis na ścianie i ludzie się cieszą, albo że jest za głośna impreza. Ktoś pisze, ale kto to? A to ta pani z domu tam 5A. No to dziennikarze czegoś takiego nie mogą zrobić. To jest taki crowd journalism, aha, tak?
No właśnie, to jest w teorii dziennikarstwa to hasło hyperlocal, tak? To by pewnie spełniło te warunki. No Mark Zuckerberg kiedyś powiedział taki sławny cytat, że wiewiórka, która właśnie umiera, zdycha na twoim ganku przed domem, może być dla ciebie znacznie bardziej istotna niż ludzie umierający w Afryce, tak? Było w wczesnych latach istnienia Facebooka, teraz już pewnie by tego nie powiedział ze względu na polityczną poprawność, ale coś w tym jest.
Tu jeszcze dodam, bo powiedziałeś o wiewiórce. Pamiętam, że na Facebooku i to właśnie to, co Tomek powiedział, że trzeba patrzeć na te media społecznościowe, był wielkim tematem, była wiewiórka, jak wycinano drzewa i był wielki spór w Warszawie o wycinanie drzew w mieście w całej Polsce, a w Warszawie to chodziło, że tam deweloper chciał budować na terenie, gdzie były parki. I naprawdę tematem dnia było takie zdjęcie wiewiórki, która leżała na pniu ściętego drzewa. Czy jakby w pniu, nie wiem, czy ta wiewiórka była martwa, ale wyglądała bardzo, była smutna.
Nie, ona była żywa.
Ona była żywa, tak?
Ale niestety najgorsze jest to...
Ale wszyscy komentowali tą wiewiórkę.
Ale to jest wspaniały case, dlatego że ta wiewiórka wraca regularnie od tamtej pory co pół roku na Facebooka, tylko w innym kontekście. Ostatnio na przykład w kontekście wycinki Puszczy Białowieskiej. Więc tutaj dochodzimy tak jakby do tego problemu, że te newsy zaczynają żyć własnym życiem, są niesprawdzalne, nieweryfikowalne i bardzo często się wymykają spod kontroli. Tam było jeszcze ostatnie pytanie w tej części i już potem byśmy poszli dalej. O, przedostatnie.
Proszę Państwa, mamy dwie strony medalu tej rzeczywistości. Proszę sobie wyobrazić, że no, o tym się już teraz właściwie nawet dosadnie mówi, że tradycyjne media, zwłaszcza publiczne, starają się gorączkowo dogonić media społecznościowe. Tradycyjne media, radio, telewizja, zaopatrują się w kamery, kupują drony, szkolą ludzi. I teraz, czy te media społecznościowe i tradycyjne gdzieś się spotkają, czy chodzi o to, żeby któreś zwyciężyły? Czy te tradycyjne media, które przejmą tę rolę społecznościową, to umniejszą rolę mediów tych takich nietradycyjnych i one będą właśnie spełniać taką bardzo małą rolę, a tradycyjne staną się mocarstwami. Jak Państwo uważają, czy rzeczywiście tradycyjne media powinny kupować drony, kupować kamery i na przykład radio publiczne za pieniądze z abonamentu, i rozrastać się, i zastępować te społecznościowe media.
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die wir dann später nochmal in unserer Abschlussdiskussion genauer erörtern können. Die Frage ist ja, müssen Sie sich überhaupt positionieren oder können Sie sich einfach gegenseitig ergänzen? Wir würden jetzt...
To jeżeli ja mogę jeszcze właśnie ostatnie pytanie teraz.
Ja, ich verfolge die Diskussion, Michael Elgers vom Norddeutschen Rundfunk. Ich verfolge die Diskussion ja ganz angeregt oder ganz interessiert und sicher all, was hier gesagt wurde, ist natürlich wahr. Wir als Journalisten wissen natürlich ganz genau, was ist ein journalistischer Beitrag, auch bei Social Media, und was ist Laienjournalismus. Aber wenn wir uns das Nutzungsverhalten mal anschauen, von den jungen Leuten, ich war neulich mit einer Kollegin, die sitzt sogar hier auch im Podium, eingeladen an der Fachhochschule, zu einem Vortrag, beziehungsweise wir wurden gefragt, wie wir arbeiten. Da stellte sich erstmal raus, dass mehr als 50% dieser jungen Leute, die da im Saal saßen, den Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk gar nicht kannten. Auf die Frage, wie sie sich denn informieren, sagten, ich würde sagen, 80% ausschließlich über sozialen Medien. Also sie nutzen kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitung, informieren sich ausschließlich über die sozialen Medien. Und das bedeutet natürlich, dass sie nur gefilterte Informationen bekommen. Wahrscheinlich auch nur Informationen, die schon ihrer eigenen Meinung sehr nahe stehen. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, die man sehen muss, dass diese junge Generation, die ist da so reingewachsen, die kennen gar nicht mehr den Unterschied zwischen Journalismus und das, was bei Social Media verbreitet wird. Ich glaube, wir dürfen uns nichts vormachen. Da ist der Zug schon in großen Teilen abgefahren, befürchte ich. Und die Frage ist, was können wir dagegen tun? Was können wir klassische Journalisten dagegen tun, dass sich das vielleicht wieder ein bisschen wendet?
Haben Sie da direkt eine Idee?
Ja, also wie gesagt, mit den Leuten reden, ihnen sagen, dass das, was sie da lesen und sehen bei Social Media, wirklich nur ganz, ganz begrenzt ist und natürlich schon völlig gefiltert. Da ist niemand mehr, der recherchiert hat. Da sieht man nicht beide Seiten, da hört man nicht alle Seiten. Das ist nicht wie beim klassischen Journalismus, sondern das ist eigentlich Verbreitung von Meinung, aber also, kein Journalismus.
Also über die Funktionsweise von Social Media aufklären.
Das sowieso, aber auch darüber aufklären, was ist eigentlich klassischer Journalismus? Was bedeutet das, immer mindestens zwei Quellen zu haben und zu recherchieren?
Ja.
Ganz kurz dazu vielleicht. Wir haben natürlich längst gemerkt, dass wir die jungen Leute in gewisser Weise verloren haben als klassisches Medium. Und natürlich ist das der Grund, warum wir uns mit Social Media, jetzt formuliere ich es negativ, einlassen, da präsent sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt zumindest bei uns im NDR so eine Entwicklung, dass wir diesem Trend, sich von klassischen Medien abzuwenden, so diese Vertrauenskrise aktiv versuchen zu bekämpfen, dass wir sozusagen greifbarer werden, antastbarer, dass wir uns den Menschen stellen, mit ihnen ins Gespräch kommen und vor allem auch mit jungen Menschen. Da gibt es verschiedene Programmaktionen, es wäre jetzt zu viel, das alles aufzuführen, aber die Erkenntnis auf jeden Fall ist da, dass da mehr Nähe entstehen muss, dass wir unsere Arbeit noch viel besser erklären müssen und die Vorzüge, die es hat, wenn ausgebildete Journalisten Dinge für einen aufbereiten. Das ist so ein Strang, den wir intensiv verfolgen und der, finde ich, auch sehr, sehr wichtig ist.
Ja chciałbym, jeżeli mogę tak jakby spróbować podsumować i skonkludować tę część dyskusji, za chwilę oddam Państwu głos, bo wydaje mi się, że mamy dobry slajd, który to ilustruje. Dotknęliście tutaj właśnie tego tematu. Profesjonalny dziennikarz, który poświęca codziennie te x godzin, powiedzmy do 10 czy tam nawet 12 czasami, żeby chodzić, sprawdzać, zbierać, porównywać, dowiadywać się, a potem przekazywać te informacje, versus amator, który na co dzień pracuje i robi coś całkiem innego, a na przykład tylko wieczorem zmienia się w tego dziennikarza aktywistę. Tak? I jest taka świetna książka George'a Packera, dziennikarza i reportera New York Times i New Yorkera, i on opisywał, on opisał kryzys, który nastąpił w Ameryce po 2008 roku, ale z perspektywy tak jak gdyby odśrodkowej. Tak? On pojechał do tych Stanów, gdzie doszło rzeczywiście do kryzysu na rynku kredytów hipotecznych i tam zafascynowało go to, że w takich miejscach, gdzie 99% to były te kredyty hipoteczne udzielone w sposób zły i nieściągalny, a więc dochodziło do zupełnego krachu na rynku nieruchomości, pociągał za sobą krach systemu finansowego, na przykład w miejscowości Tampa na Florydzie, że tam właściwie media lokalne jako takie przestały już istnieć. To znaczy, że jest stacja telewizyjna, która jest ogólnokrajowa, natomiast właściwie ten taki local reporting nie istnieje. Tak? I on zadał bardzo fajne pytanie, które ja zawsze lubię w tej dyskusji, w takich dyskusjach pokazywać. Tak? Kiedy właściwie ostatnio widzieliście blogera na spotkaniu lokalnej władzy, tak? Lokalnej jakiejś rady powiatowej albo wojewódzkiej. Dziennikarz zawodowo tam idzie i słucha, bloger robi to ewentualnie jako coś dodatkowego. Tak? I dochodzimy chyba do bardzo ważnego momentu, czyli tej dyskusji o zaufaniu, tak? O tym, jaka jest relacja pomiędzy mediami, tym reporting a demokracją. Aline?
Genau, also ganz interessant. Im vergangenen Jahr hat der US-Nachrichtenservice Politico eine Untersuchung durchgeführt. Da ging es darum, in welchen Gegenden Donald Trump besonders erfolgreich war, in Abhängigkeit davon, wo die Menschen Abos für Lokalzeitungen abgeschlossen hatten. Und dazu hat Politico sich 2.900 Counties von 3.100 insgesamt angeschaut. Und ganz klar festgestellt, überall dort, wo die lokalen Medien auf dem absteigenden Ast waren, wo es kaum Abonnenten gab, da war Donald Trump besonders stark, waren die sozialen Medien besonders stark. Und das war für die Beobachter ein ganz klares Zeichen dafür, dass die dort, wo lokale Medien, Lokalzeitungen wegfallen, eine Lücke entsteht, die Social Media halt füllen können und eben Populisten wie Donald Trump.
Czyli dochodzimy właściwie do takiej dyskusji o roli mediów w demokracji jako takiej, tak? Widzę głos.
Ich glaube, diese Vereinfachung, also das jetzt als Fazit sagten, ist, glaube ich, eine zu starke Vereinfachung. Ich denke, der Grund liegt darin, dass die sozialen Medien schon sehr gefiltertes weitervermitteln. Und das ist das eigentliche Grund. Und die jungen Leute, die werden die Inhalte, die wir dann schaffen, gar nicht mehr erreichen, weil sie darauf auf die Seiten gar nicht kommen. Also wir sind eigentlich schon eine Stufe zu weit hier mit dieser Diskussion. Normalerweise sollte man diese Diskussion in Kindergärten und Schulen führen und dort schon mit der Medienerziehung der Kinder und der Jugendlichen beginnen, die dann natürlich daran merken, wie recherchiere ich, woran merke ich, ob diese Meldung auch stimmt. Und welche Methoden gibt es? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch Social Media zu recherchieren. Gibt es auch schon Angebote, wie man das macht, dass man nachprüft, ob diese Meldung, die ich bekomme, tatsächlich stimmt. Ich merke das an meinen Kindern, was da so alles so kreist. Die kommen nie auf unsere Inhalte, wenn sie nicht zufällig mal da drauf stoßen. Die suchen sich ihres schon zuvor aus. Und ich denke, dann ist es so eh schon zu spät. Und dann haben wir solche Erscheinungen, die Sie da gerade nannten. Das ist so meine Erfahrung.
Czy ja mam z tego rozumieć taki mniej więcej przekaz, że my tworzymy te dobre treści, ale nie potrafimy ich przekazać ludziom poniżej 25 roku życia, tak? O to chodzi?
Pewnie o formę też, ale chciałabym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, która do tej pory tutaj nie padła. Mianowicie przy całym uznaniu dla tej roli informacyjnej Facebooka i innych różnych społecznościowych mediów czy portali i miejsc w sieci, niezaprzeczalnie wartościowych, bo faktycznie stanowią dla nas źródło informacji, chociażby superkład taki osiedlowy czy dzielnicowy, to pamiętajmy, że jeżeli chodzi o te treści trochę szersze niż tylko ten zakres własnego podwórka, to Facebook działa w taki sposób, że tworzy bańki informacyjne. I to jest to podstawowe niebezpieczeństwo, które sprawia, że użytkownik, który się tylko ogranicza do Facebooka i tylko z Facebooka czerpie te informacje, on nigdy nie będzie miał możliwości poznać punktu widzenia ludzi o innych poglądach. I to dzisiaj między innymi jest ten powód w mojej ocenie, że ludzie tak bardzo się polaryzują, bo Facebook nie umożliwia dialogu. Facebook tylko utwierdza nas we własnych przekonaniach.
Ale ja mam pytanie teraz może do kolegów i koleżanek, którzy pracują na co dzień w redakcjach. Jak sobie z tym radzić? No bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy powiedzmy w latach 20. pracowali w branży filmowej i strasznie się irytowali na to, że wchodzi taśma kolorowa, prawda? I w związku z tym, no to jest pewien ekosystem, który już jest. My nic z tym nie zrobimy, tak? Ja mam córki, jedna ma 9 lat, druga ma lat 13. Dla nich absolutnie naturalne jest to, że pytają Siri, can you tell me i coś tam, tak? Albo Siri, describe something i to jest naturalne. A jak się nudzą, to po prostu rozmawiają z nią dla żartów, tak? I świetnie się przy tym bawią. I ostatnio odbyłem z nimi bardzo długą dyskusję na temat tego, dlaczego te pierwsze wyniki wyszukiwania w Google to jest reklama, bo one tego oczywiście nie wiedziały, że to jest, że ktoś opłacił ten komunikat, żeby dotrzeć z nimi. Dla nich po prostu pytanie, odpowiedź jest naturalnym sposobem interakcji. Więc to jest ekosystem, który już jest. My możemy się z tym nie zgadzać, możemy, że nic niesprawiedliwy, ale my musimy się odnaleźć. Więc teraz pytanie do was, jakie są wasze pomysły? I tam widzę już pierwszy, brawo.
Damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich bin sehr für neue Medien und ich habe eine Jugendredaktion, die sind schon bei Instagram, die haben mir erklärt, Facebook ist out. Also ich glaube, hier liegt der Punkt wirklich da drin. Sie reden mit Ihren Kindern, aber wie viele Kinder gibt es und Jugendliche, da sprechen die da nicht drüber, weil die keine Ahnung haben. Und ich glaube, dort ist der Punkt anzusetzen mit Medienerziehung.
Czyli taki praktyczny wniosek z naszego spotkania jest taki, że powinniśmy rozpocząć ogólnokrajowe kampanie, żeby wprowadzić przedmiot edukacja medialna do szkół. Czy w Niemczech w ogóle jest coś takiego? Tak w ogóle. Bo ja na przykład wolontarystycznie prowadzę coś takiego w szkołach moich córek po prostu. Tłumaczę im, jak działa algorytm Google'a. Okej. Jeszcze trochę o tym... O tej wiarygodności może. To znaczy, czy znacie przypadki, którymi możecie się podzielić, kiedy jakieś lokalne medium, my mamy te przypadki, możemy je wam zaraz pokazać, ale taki lokalny dziennikarz, który zaczął jako aktywista, wyrósł na kogoś, kto jest wiarygodny w systemie medialnym, tak jakby wszedł do tego obiegu i osiągnął poziom profesjonalizmu, który można przypisywać dziennikarzom redakcyjnym? O, to nie jest dobrze dla...
Du meinst jetzt sowas wie die hyperlokalen Blogs.
Znaczy, miałem, chciałem pokazać tą ścieżkę, ponieważ większość dziennikarzy i mediów to są pewnego rodzaju instytucje zaufania publicznego, które wypracowały sobie to zaufanie w ciągu wielu lat działalności, tak? I teraz zastanawiam się, czy wy u siebie, na waszych redakcjach albo na waszych rynkach lokalnych dopracowaliście się gdzieś albo potraficie pokazać przykład kogoś, kto rozpoczął swoje kariery jako taki dziennikarz aktywista, może być z poziomu bardzo lokalnego, czyli hyperlokal, a potem wszedł do dziennikarskiego mainstreamu dzięki jakości swojej pracy, zaangażowaniu.
Das gibt es bei uns in Hamburg tatsächlich. Es gab so vor ungefähr 2-3 Jahren eine relativ ausgeprägte Szene von hyperlokalen Blogs, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, die sich meistens nach Stadtteilen organisiert haben und tatsächlich eine ganze Weile lang sehr Furore gemacht haben. Wenn man sich mit den Leuten unterhalten hat, hat man festgestellt, dass die Nutzungszahlen nicht sonderlich gut waren in der Regel. Aber es gibt durchaus eine Durchlässigkeit. Eine Frau, die so einen Blog initiiert hat, ist mittlerweile in bedeutender Funktion beim großen Verlag. Andersrum gibt es auch beispielsweise aus meinem Haus, aus dem NDR, Menschen, die frei für den NDR arbeiten, aber nebenbei auch so einen Blog unterhalten oder sogar eine gedruckte Zeitung machen mittlerweile. Also die Durchlässigkeit ist schon da, aber nicht im großen Stil, würde ich sagen.
Genau daran anknüpfen kann ich direkt das eine Beispiel erzählen, das ich selbst rausgesucht habe. Da geht es um auch so einen hyperlokalen Blog über den Hamburger Stadtteil St. Pauli, bekannt für das Rotlichtviertel, die Reeperbahn und inzwischen auch ganz, ganz viele Großevents und Partys. Also der Blog wird gemacht von Aktivisten, eher als von Journalisten. Die befassen sich halt damit, wie die Mieten exorbitant steigen, wie Harley Days und Hafengeburtstag als Großevents die Lebensqualität im Stadtteil beeinträchtigen. Und dagegen wenden sie sich und haben diesen Blog aufgesetzt, stpaulieselbermachen.de. Und das ist halt so ein klassischer Fall von Nicht-Journalisten, die aber eben sehr aktiv sind mit einem Blog. Ich weiß nicht, ob du das auch im Sinne hattest.
Jeden przykład z Warszawy, gdzie mój kolega Jan Menzfel, który jest aktywistą i działa w działał od lat w swojej dzielnicy, właśnie też na Pradze między innymi, i opisywał rzeczywistość na swojej dzielnicy, te problemy na swoim Facebooku. I w końcu zauważyła go Gazeta Wyborcza i teraz pisze bodajże raz na tydzień felietony na temat właśnie lokalnych problemów. Ale są dwa ale. Po pierwsze, ta osoba to bardzo dobrze wykształcona osoba, która już pisząc na swoim Facebooku, myślę, że przestrzegała bardzo w pewnych reguł dziennikarskich. A dwa, no to nie jest żadne drzwi do kariery dziennikarskiej, bo to jest tylko felieton raz na tydzień za bardzo, czy tam za małe pieniądze. Ale tak, przeszedł z pisania na Facebooku do renomowanego dziennika.
Aczkolwiek dobre pisanie i do tego jeszcze popularność na Facebooku może być drzwiami nie tylko do kariery dziennikarskiej, ale przede wszystkim politycznej, prawda? To obserwujemy w tej chwili w Warszawie. Tutaj Medlin ma jeszcze jeden fajny przykład.
Genau, das nächste Beispiel aus Berlin. Das ist anders als St. Pauli selber machen. St. Pauli selber machen ist ja, wie gesagt, von Aktivisten. Neuköllner.net wurde 2015 mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet und wird hauptsächlich von freien Journalisten gemacht, die ja auch noch für klassische Medien arbeiten. Also das heißt, da steckt ein anderer Anspruch dahinter. Da stecken ganz andere Rubriken dahinter, wie man vielleicht sehen kann. Also Alltag und Anarchie, Kiezköpfe, da werden Menschen aus dem Kiez vorgestellt. Also eher so die klassischen Medien, wie sie im Netz stattfinden können. Also sprich, die orientieren sich schon sehr stark an einer Zeitung. Aber das Besondere ist, dass sie das Netz aufgreifen, dass sie sehr interagieren mit ihren Usern. Und genau das ist auch die Argumentation der Jury des Grimme Online Awards vor 3 Jahren gewesen. Die haben gesagt, während andere kleine Medienangebote das Prinzip Zeitung kopieren, lebt Neuköllner.net das soziale Netz. Die Anbindung über Facebook und Twitter ist hyperaktiv. Die Community nutzt die Angebote und bringt die Inhalte zum Leben. Es erzeugt die Wiederbelebung zivilgesellschaftlicher, nachbarschaftlicher Kommunikation. Offenbar sogar Ausstrahlung auf analoge Begegnungen. Das kann eigentlich aus meiner Sicht als gutes Beispiel dienen.
Jeszcze Lubecka chyba.
Und das dritte Beispiel ist was ganz anderes. Die Freie Ziege Lübeck. Das ist ein Hyperlokalprojekt aus der Hansestadt Lübeck, gemacht von 2 Journalisten, die das in ihrer Freizeit betreiben. Ich weiß nicht, wer von den Nordlichtern hier kennt das vielleicht. Und das ist eigentlich aus einem Geburtstagsgag entstanden. Da wollten die beiden Journalisten schauen, ob sie mehr Follower bei Facebook bekommen können mit diesem Ziegenprojekt als die kleine Partei der Freien Wähler in Lübeck. Und dann haben sie dieses Ziegenmaskottchen genommen und sind damit durch die Stadt gelaufen, haben das abgelichtet vor dem Holstentor, vor verschiedenen bekannten Sehenswürdigkeiten aus Lübeck und haben dann angefangen, Geschichten darum zu bauen. Also haben mit dieser Ziege zusammen Menschen getroffen und schreiben deren Geschichten auf. Also haben einen journalistischen Ansatz, aber das Ganze findet nur bei Facebook statt. Wir machen ungefähr einen Beitrag am Tag, zwischen auch Videos. Und können wir das Video eigentlich abspielen? Take your video. Thank you.
Uwaga.
Und da kann man mal einen Eindruck gewinnen davon. Und inzwischen hat sich das Projekt so herumgesprochen.
Zawsze chwila stresogenna.
Ich weiß nicht, wie es mit dem Sound ist.
Das mutet natürlich erstmal so ein bisschen albern an, das wissen die Macher auch, aber sie sagen, die Ziege als Maskottchen öffnet die Menschen. Also es macht das Ganze zugänglicher. Selbst Menschen, die sich nicht so gerne fotografieren lassen möchten, interagieren dann mit dieser Ziege und inzwischen ist sie halt stadtweit ziemlich bekannt. Dieses Jahr fungiert sie als Botschafterin des Hanse Kulturfestivals in Lübeck. Der Bürgermeister kennt sie und sie ist auf diesen Plakaten des Hanse Kulturfestivals zu sehen und ja. Das ist eine Verballhornung ein bisschen, aber gleichzeitig eben auch mit einem journalistischen Anspruch. Und die beiden werden häufig gefragt, ja, macht ihr das eigentlich hauptberuflich? Und dann sagen die, wir arbeiten eigentlich auch noch Vollzeit in Redaktionen. Aber daran erkennt man eben, dass die einen anderen Hintergrund haben, als einfach nur Aktivisten oder Menschen, die sich mit journalistischen Standards nicht so auseinandersetzen.
Ale to zobaczcie, co się zdarzyło. To jest trochę tak, jak dziennikarze radiowi, którzy w pewnym momencie przeszli do telewizji. Tak? Znaczy mamy profesjonalnych dziennikarzy, którzy są nauczeni warsztatu, nauczeni wszystkich tych zasad, o których tutaj rozmawialiśmy. Oni wymyślają nowy format i wykorzystują Facebooka jako narzędzie do propagowania tego formatu. Tak? To jest najlepsze rozwiązanie, być może takie, które dostosowało przekaz i treść i formę do współczesnych realiów tego, gdzie są ludzie, tak? I tego medium, gdzie ludzie na co dzień audytoria, odbiorcy. Ja z kolei chcę pokazać dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest, jak być może część z Państwa wie, w Polsce mamy ogromny problem ze zjawiskiem powietrza i stanem jakości powietrza, ze smogiem. Wynika to głównie z tego, że cała masa domów prywatnych jest ogrzewana przez dość przestarzałe technologie i kończy się to tym, że w miesiącach zimowych, takich jak grudzień, styczeń, luty, naprawdę bardzo ciężko jest oddychać w niektórych częściach Polski, jeżeli nie ma wiatru. No i 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej to są właśnie miasta polskie, bardzo często powiatowe, gdzie ludzi nie stać na dobrej jakości opał i węgiel. I teraz co się okazuje? Że w bardzo wielu z tych miast działają aktywiści lokalni, którzy założyli, korzystając z narzędzi takich jak Facebook, założyli różnego typu profile, zaczęli informować o temacie i nagle okazuje się, że są to ludzie wielokrotnie lepiej wyedukowani na temat chemii, tego, co się dzieje w powietrzu, tych cząsteczek, które tam latają, niż dziennikarze naukowi. Tak? I w bardzo wielu miejscach w polskim internecie to te oddolne inicjatywy są pierwszym miejscem, w którym można się dowiedzieć, co się dzieje w temacie smogu w naszej okolicy. Czy jest alarm smogowy, czy radni coś robią. I to są rzeczywiście ci lokalni blogerzy, którzy chodzą na te spotkania rady, słuchają, a następnie od razu swój komentarz pokazują na Facebooku, czy radni robił wystarczająco dużo, żeby z problemem smogu walczyć. Tak? Więc takie miejsca jak serwis internetowy krakowski Alarm Smogowy, czy na przykład Smoglab, one są bardzo aktywne, zarówno mają swoje strony internetowe, jak i profile na Facebooku, jak i kanały na Snapchacie. I to jest ten przypadek, kiedy te media takie oddolne, społecznościowe stały się na tyle mocne i wiarygodne, że były w stanie wejść do mainstreamu. Drugi przypadek to jest już zupełnie rzecz hyperlokal i to jest właściwie z dzielnicy, w której mieszkam. Tam niedługo będzie budowana obwodnica, kawałek autostrady. I tutaj chcę pokazać ten taki, tak jakby przypadek trochę, który może być przyczynkiem do dyskusji o tym, jakie są zagrożenia w social mediach. Otóż w dzielnicy działa bardzo aktywnie grupa społecznościowa dziennikarzy. Część z nich pracuje na co dzień w mediach, a po godzinach redagują lokalną gazetkę, która się ukazuje raz w miesiącu, plus prowadzą bardzo aktywnie i bardzo profesjonalnie profil na Facebooku. No i pojawiły się protesty związane ze zmianą przebiegu tej trasy obwodnicy. Tak? Nie będziemy wnikać w szczegóły, w każdym razie mieszkańcy czują się oszukani przez władzę, w związku z tym protestują, ponieważ władze próbują oddać część terenów dla deweloperów, żeby tam powstały osiedla mieszkaniowe, a tam absunąć obwodnicę w stronę centrum miasta. No i to jest taki klasyczny przypadek, kiedy media zaczynają, kiedy ludzie zaczynają się organizować i stają się tymi mediami, wykorzystując narzędzie w postaci Facebooka. Ale proszę Państwa, 2 miesiące temu pojawił się tajemniczy profil. Ten się nazywa Sąsiedzi dla Wesołej. Ten się nazywa Mieszkańcy dla Wesołej. I on się pojawił, nie wiadomo właściwie, kto za nim stoi. Zaczął się bardzo intensywnie promować, zdobywać bardzo szybko followersów i oczywiście przekazuje obraz świata kompletnie przeciwny do tego profilu. Tak? I okazało się, że ten profil jest finansowany i wspierany przez deweloperów, którym zależy na tym, żeby ta trasa została zmieniona, no bo dostaną tereny do budowy. Tak? I teraz zastanawiam się, i to jest właśnie też tak jakby chyba otwarcie tego ostatniego wielkiego tematu, o którym chcemy z wami porozmawiać dzisiaj, to znaczy co mają... Jak tutaj ma się znaleźć ten biedny mieszkaniec Wesołej, tak, którego nagle atakują dwa bardzo bliźniaczo działające profile facebookowe z dwoma kompletnie różnymi wizjami świata, tylko że ten jest oddolny, a ten jest po cichu sponsorowany i wspierany przez biznes, któremu zależy na pewnych rozwiązaniach, tak? Co my jako dziennikarze możemy tu zrobić? Medlin, masz pomysł? Bo no, chodzimy tak naprawdę, to jeszcze sobie troszeczkę... Tutaj, dochodzimy do tego punktu, tak? Dlaczego populiści potrafią być bardzo... mocni. Wake up. No dobrze. Jak to się w każdym razie dzieje, że te przekazy, które mają na cel manipulowanie opinią publiczną, tak szybko i łatwo docierają do całej masy odbiorców, którzy przecież nie muszą mieć tego treningu medialnego, o którym pani mówiła, żeby w stanie być ocenić, co jest, a co nie jest prawdą. I jak my możemy tutaj się odnaleźć i przeciwdziałać? Wydaje mi się, że tam z tyłu się pojawiają głosy.
Czy co my możemy zrobić jako dziennikarze? No ja myślę, że naszą podstawową rolą to i zadaniem jest, żeby pewne informacje filtrować i sprawdzać. Tak? I jeżeli się pojawiają takie treści, to należy zrobić wszystko, żeby sprawdzić, ale przed chwilą właśnie na Facebooku sprawdzałem informacje, jak my dziennikarze czasami potrafimy się sami dawać nabrać. I to jest to słynne zdjęcie, które się pojawiło z serialu na Netflixie Dogs of Berlin, które zostało wykorzystane przez AfD jako dokładnie ludzie zostali poinformowani, że tak uchodźcy traktują niemiecką policję. I dziennikarze różnie na to zareagowali, ale nawet w polskich mediach ta informacja kompletnie nie została zweryfikowana. I już nie będę mówił, które medium, ale poszło w świat. Takich przekazów jest bardzo dużo. Ja na przykład też bardzo często obserwuję, na Facebooku jest taki portal, strona na Facebooku, która się nazywa Polacy w Berlinie. Tam się pojawiają przedziwne informacje, ludzie sobie chcą załatwiać meldunki, paszporty i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład tam też się pojawiają informacje, które my musimy jako dziennikarze weryfikować, ponieważ w okolicach Sylwestra Polacy zaczęli pisać o tym, że trzeba uważać, nie wolno się pojawiać przed bramą brandenburską, bo uchodźcy znowu będą gwałcić, powoływali się na źródła telewizji polskiej i tak dalej. I to są właśnie rzeczy, które my musimy weryfikować. Naszym podstawowym zadaniem jest właśnie filtrowanie i wyciąganie wniosków. Czy to, co pojawia się w sieci, jest prawdziwe, czy nie. Można to zweryfikować, tylko właśnie na to potrzeba trochę czasu.
Tam widzę, że się zgłaszają kolejne osoby. Dziękuję. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że no, oczywiście Facebook jako ta platforma, która ma nadzieję zbierać większość naszej codziennej dobowej aktywności medialnej przed telefonem, no to Mark Zuckerberg cały czas zapowiada, że tak, wprowadzimy narzędzia, które będą służyły do flagowania tych niewłaściwych treści, tak, będziemy promować treści jakościowe, chociaż nikt jeszcze nie zdefiniował, czym jest to jakościowe dziennikarstwo, prawda? I to nie jest łatwe algorytmicznie do skwantyfikowania.
Proszę Państwa, myślę, że przewidujący i mądrzy wydawcy i szefowie mediów profesjonalnych mogą i powinni tworzyć sieć korespondentów i wyłuskiwać spośród tych społecznościowych nadających relacje i wtedy w jakiś kontrolowany sposób też można by było sprawdzać te informacje, a nie ustawiać się kontra, że to nie są dziennikarze, ludzie ze społecznościowych mediów, tylko no, powiem wprost, nawet ich przeszkolić i mieć swoich ludzi w poszczególnych gminach, miasteczkach i tak można by było zrobić wesołej. To jest jakaś odpowiedź, ale to zależy od mądrości wydawców mediów tradycyjnych, profesjonalnych i szefów.
I też pewnie ich siły ekonomicznej czasami, no, tak? I czasu, który mogą na to poświęcić.
Też,
będziemy
też
powoli zmierzali do końca. Czy Medlin, chcesz podsumować jakąś naszą dyskusję? Czy ktoś z Państwa chce wygłosić jakiś final statement? Okej. Okay. Bardzo dziękujemy za tak liczną obecność. Mamy nadzieję, coś wynieśliście ciekawego z tego warsztatu. Koza była ekstra i myślę, że ten temat dostarczy Wam też trochę takich impulsów do przemyśleń, na przykład przy kawie. Dziękujemy bardzo.